Drodzy, do tej pory powiedzieliśmy sobie o dwóch rzeczach, bo ten dzisiejszy temat jakby wpisuje się w to, co było wcześniej. I do tej pory mówiliśmy o tym, że nie warto za wszelką cenę zabiegać o to, aby być bogatym. I to wynikało z 6 rozdziału, od wersetu 6 po 10. Ostatnio zaś mówiliśmy, że prawdziwą wartością, o którą powinniśmy zabiegać, i to tak wręcz nachalnie, tak, jak ci, którzy prześladują innych, tak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, wersety 11 i 12. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Dzisiaj zajmiemy się natomiast tematem, co zrobić, gdy ktoś już jest bogaty. Co zrobić, gdy już ktoś jest bogaty? Stąd dzisiejszy temat, właściwe zarządzanie bogactwem. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie fragment dzisiejszy, są to wersety od 17 po 19. Bogaczom tego świata nakazuje, ażeby się nie wynosili, nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Jeśli ktoś po przeczytaniu tego fragmentu uważa, że to dzisiaj nic dla niego, to za chwilę wyjaśnię. W Starym Testamencie bogactwo zawsze było oznaką Bożej przychylności. Tak twierdzono. Gdy ktoś był bogaty, to mówiono, że Bóg był z nim, że Bóg był po jego stronie. Natomiast kiedy czyta się Nowy Testament, odnosimy takie samo wrażenie? No właśnie. Czytając Nowy Testament, okazuje się, że bogactwo wcale nie musi być dowodem Bożej przychylności. I wystarczy tutaj wspomnieć na przykład podobieństwo bogaczu i Łazarzu. Obaj pewnego dnia umarli. Bogacz znalazł się w miejscu męki. Łazarz natomiast został zabrany, jak czytamy, na łono Abrahamowe. Innym przykładem może być tutaj spotkanie Pana Jezusa z bogatym młodzieńcem, któremu Pan Jezus radzi, aby po pierwsze sprzedał wszystko, co ma. Następnie, aby to wszystko rozdał ubogim. A po trzecie, aby poszedł naśladować Jezusa. Innym przykładem może być fragment z Ewangelii Łukasza z rozdziału 12, kiedy od wersetu 13 czytamy: i że ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się podzielił ze mną dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie: co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich? I rzekł: uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Jak więc się w tym wszystkim odnaleźć? Po pierwsze, zdefiniujmy sobie, czym w ogóle jest bogactwo. Pomyślę, że mamy pewne wyobrażenie na ten temat, ale mam nadzieję, że ono zmieni się po tym dzisiejszym rozważaniu. Najogólniej mówiąc, bogactwo to zasób dóbr o dużej wartości, wielka różnorodność rzeczy cennych. Kiedyś bogactwo w historii mierzyło się ilością wielbłądów, owiec czy koni. Następnie bogactwo łączono z ilością posiadanej ziemi. Ale zawsze, od kiedy człowiek istnieje, bogactwo łączyło się z ilością posiadanego złota, prawda? Czy na przykład srebra, czy drogich kamieni. W momencie, kiedy wynaleziono pieniądze, to właśnie ilość pieniędzy decydowała o tym, czy ktoś jest bogaty, czy też biedny. A w naszych czasach, co jest miarą bogactwa? Na pewno posiadanie większej ilości gotówki, posiadanie może ziemi, może posiadanie antyków. Też w jakimś stopniu zajmowane stanowisko jest wyrazem bogactwa. Można powiedzieć, że tak na dobrą sprawę bogactwo jest też taką kwestią bardzo umowną. No bo gdybyśmy umówili się, że od dzisiaj bogactwem jest ilość posiadanych kluczy, prawda? No to każdy, kto miałby więcej kluczy od pozostałych, byłby bogaty. I teraz, drodzy, kiedy każdy z nas raz w roku kupowałby pewien miesięcznik, w którym drukowana jest lista milionerów polskich, to kiedy patrzymy na nich, każdy z nas wydaje się być przy nich biedny. Prawda? No bo nikt nie ma takich pieniędzy jak oni. Ale są pewne dane, do których nie docieramy, ale chciałbym je dzisiaj wam przedstawić. Te dane powiadają, że jeśli masz jedzenie w lodówce, ubranie na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, to jesteś bogatszy niż 75% ludzi żyjących na tym świecie. Jeśli masz pieniądze w banku lub w portfelu, a także trochę drobnych, to jesteś w czołówce 8% najbogatszych ludzi na świecie. Jeśli obudziłeś się dzisiaj rano bardziej zdrowy niż chory, to masz więcej szczęścia niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeśli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, agonii pozbawienia wolności lub tortur, albo strasznej męki głodu, to jesteś szczęśliwszy niż 500 milionów ludzi żyjących w cierpieniu. Drodzy, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że to, że potrafimy czytać i pisać, nie jest na świecie takie oczywiste? Ponieważ ponad 3 miliardy ludzi nie potrafi tego. Ciekawe, czy nadal uważamy, że jesteśmy biedni i że ten tekst się do nas nie tyczy? Po drugie, trzeba sobie powiedzieć, że bogactwo samo w sobie nie jest grzechem, ani nie jest niczym złym, no chyba, że jest zdobyte w sposób nielegalny lub nieuczciwy. Bóg pewnych ludzi na przestrzeni wieków obdarzał nie tylko umiejętnościami, ale także majątkiem czy bogactwem. I robił to między innymi po to, gdybyśmy na przykład otworzyli Ewangelię Łukasza, rozdział 8, tam jest taka wzmianka, z czego utrzymywał się Jezus, który nie pracował, prawda? I stało się potem, że chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nimi. I kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób, Maria zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majątnościami swymi. Również gdybyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 4, to tam od wersetu 32 czytamy takie słowa. A u tych wszystkich, chodzi o zbór w Jerozolimie, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, zwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Bogactwo jako samo w sobie nie jest niczym złym, bo Bóg ludzi obdarza. Natomiast jeżeli ktoś nadal uważa, że to dzisiejsze słowo naprawdę nie jest do niego, to chciałbym, żebyśmy otworzyli jeszcze jeden fragment. Pochodzący z drugiego listu do Koryntian, rozdział 8. Drugi list do Koryntian, rozdział 8. I tam jest taka sytuacja, że kiedy zbór w Jerozolimie, ale też i zbory w Judei nie były już w stanie funkcjonować, bo już wszystko sprzedali, a nadal nie byli w stanie jakby ci najbiedniejsi funkcjonować, postanowiono zebrać na nich pieniądze. Pamiętacie? I teraz Paweł pisze o takiej sytuacji, która go spotkała i która wywarła na nim wielkie wrażenie. W drugim liście do Koryntian w rozdziale 8 czytamy. I powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo. Można powiedzieć, że ci ludzie jeszcze byli chyba biedniejsi od tych, którym chcieli pomóc. Ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, aby mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Tak iż uprosiłem Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. Zbory macedońskie nie były bogate, ale kiedy usłyszeli, że są ludzie, którzy są w potrzebie, postanowili im dać, bo poczuli, że są bogaci, żeby się podzielić z innymi. Przejdźmy teraz, drodzy, do tego naszego głównego tekstu. W wersecie 17 Paweł mówi, czego mamy nie robić, albo czego mamy unikać. I tam są dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy się nie wynosić, a po drugie, mamy nie pokładać nadziei w bogactwie. I przyjrzyjmy się obu tym rzeczom przez chwilę. Po pierwsze, mamy się nie wynosić. Apostoł Paweł użył tego słowa wynosić się w liście do Rzymian w rozdziale 11 i wersecie 20, powiadając tak. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary, ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. To wbijanie się w pychę jest tym samym słowem, którego Paweł użył jako wynosić się ponad innych. Drodzy, bogactwo, władza, pozycja, stanowiska, obdarowanie, to wszystko może doprowadzić do tego, że człowiek będzie uważał, że jest lepszy od innych. Bo ja to... No i się zaczyna cała litania. Nasz wiek, staż, wykształcenie, cokolwiek, może być powodem do tego, że poczujemy się ważniejsi niż pozostali. Natomiast Paweł powiada tutaj wyraźnie, nie wynoś się nad innych. W liście do Rzymian w 12 rozdziale i w wersecie 16 czytamy, bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. I tak sobie myślę, że aby człowiek mógł nie wynosić się nad innych, to musi mieć takie mocne przekonanie, wierzyć w to, że to, co ma i to, kim jest, i to, w jakim miejscu się znajduje dzisiaj, jest tylko i wyłącznie zasługą Bożej łaski. Jeśli uważamy, że to, co mamy, to, do czego doszliśmy, to, gdzie jesteśmy, jest zasługą naszą, zawsze będziemy się wynosić. Jeżeli będziemy postrzegali to jako Boża łaska, to nigdy tego nie zrobimy. Salomon pisał, błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do tego nie dodaje. Oczywiście Salomon nie miał na myśli tego, żeby teraz nie pracować i czekać na to, aż coś nam spadnie z nieba, bo to nie o to w tym chodzi. Ale chcę zwrócić naszą uwagę, abyśmy popatrzyli na nasze życie w taki sposób. Gdyby Bóg nie dał nam zdrowia, gdyby Bóg nie dał nam umiejętności, gdyby nie stworzył nam możliwości, to nasza ciężka i mozolna praca na nic by się przydała. Niczego byśmy nie osiągnęli. A tak Bóg pozwala nam mieć zdrowie, siły, mądrość i możliwości do tego, aby pomnażać. Po drugie, Paweł powiada, nie pokładajmy nadziei w bogactwie. Można by zadać pytanie, dlaczego? Paweł odpowiada, bo jest ono niepewne. Hiob ujął to w następujący sposób. Nagi wyszedłem z łona matki swojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Paweł więc zaleca, aby swoją ufność pokładać tylko i wyłącznie w Bogu. Ponieważ jak czytamy choćby w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w wersecie 19 i niżej, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Tak jak już mówiliśmy przy okazji z tego naszego cyklu Atrybuty Boga, wszystko wokół nas się zmienia i wszystko wokół nas kiedyś przeminie. Natomiast Bóg i Jego Słowo na pewno pozostaną wiecznie takie same. I teraz Paweł podaje nam prawdziwy sens bycia bogatym, taką esencję. I powiada tak, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. I co z tego wynika, z tego krótkiego zdania? Po pierwsze to, że to, co mamy, lub to, co będziemy jeszcze mieli w przyszłości, nie jest naszą własnością, ale zostało nam to tylko powierzone, użyczone na określony czas. Po drugie, właścicielem tego wszystkiego, co posiadamy, jest albo powinien być Bóg. Po trzecie, to oznacza, że jeżeli to jest Boże, to powinniśmy z tym rozporządzać według woli Boga, a nie według naszej woli. To już oznacza podporządkowanie swojego życia, prawda? To, co mam, należy do Boga i żeby to wykorzystać, muszę wiedzieć, jaka jest Boża wola odnośnie tego, co mam. I po czwarte, pewnego dnia człowiek będzie musiał się z tego wszystkiego rozliczyć. Bo to nie jest nasze. I tutaj nie będziemy czytali tych tekstów, ale w domu możemy sobie je przeczytać. Można przytoczyć podobieństwo na przykład o 10 minach z Ewangelii Łukasza, czy podobieństwo o talentach, tak, z Ewangelii Mateusza. Kiedy czyta się oba te teksty, to mamy tam do czynienia z dwoma rodzajami sług. Mamy sługę dobrego i wiernego, który przynosi zamierzony owoc według Pana. I co tutaj jest warte tego, aby zauważyć, to to, że ten owoc przynoszony jest zróżnicowany, prawda? Różny, ale jest. Więc można powiedzieć, że dobry sługa charakteryzuje się tym, że pomnaża. Że zawsze jest jakiś wzrost. Ale mamy też sługę złego i leniwego, który choć znał wolę Pana, nic z tym nie zrobił. I można powiedzieć, że to jest człowiek, który nigdy nie pomnaża. Bardziej rujnuje niż wzbogaca. Sługa zły to człowiek, który zawsze działa bardzo asekuracyjnie, który zawsze znajdzie powód do tego, aby czegoś nie zrobić. To człowiek, który ma zawsze dużo do powiedzenia, ale nigdy nie ma z tego żadnego pożytku. Chyba że nasze słowa mają moc budowania fizycznego. Nie, to tylko Bóg potrafi powiedzieć i się staje. Można powiedzieć tak, aby dostać pochwałę, sługo dobry i wierny, wystarczy zastosować nauczanie Pawła w praktyce. I nic więcej. Co ciekawe, że Paweł powiada w tym tekście, Bóg udziela nam obficie wszystkiego. Słowo obfitość rodzi przeróżne skojarzenia, prawda? Ale gdy powiążemy to słowo obfitość z pierwszym listem do Tymoteusza 6:8, to czytamy tam, jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym, to łącząc całość, można powiedzieć tak, według Pawła każdy z nas ma więcej niż tak naprawdę potrzebuje do życia. I z tym trudno nam się zgodzić. Ponieważ żyjemy w takiej kulturze, która mówi nam co? że brakuje ci jeszcze tego, tego, tego i tamtego. Prawda? Ile rzeczy jeszcze potrzebujemy, żeby być szczęśliwi? Za tydzień pewnie wejdzie nowa marka i znowu będziemy potrzebowali nowego produktu, żeby być szczęśliwymi. Według Pawła Bóg daje obficie, a to, co mamy, jest wystarczające do życia. Więcej nam nie potrzeba. I teraz, kiedy człowiek da się przekonać przez kulturę masową, że potrzebuje jeszcze tego, tego, tego i tamtego, to co się robi, człowiek zaczyna tego szukać. A co mówi Słowo Boże? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a cała reszta zostanie wam dodana. Przez kogo? Przez Boga. Jeśli Bóg uzna, że jest taka potrzeba, to doda. Kultura natomiast nasza powiada nie. Nikt ci nie doda, jak sam na to nie zapracujesz. I człowiek wpada w błędne koło. Rodzi się więc pytanie, no dobrze Paweł, to co mamy robić? Taki mądry jesteś. No i odpowiedź przychodzi w wersecie 18. Paweł powiada tak. Mamy dobrze czynić. Z kontekstu całości tego listu wynika, że mamy czynić dobrze komu? Sobie. Swoim bliskim. Nie. Mamy dobrze czynić innym ludziom. W liście do Galacjan w rozdziale 6 od wersetu 8 czytamy, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała też rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto dopóki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale i w wersecie 15 Paweł pisał: baczcie, ażeby nikt nikomu złem za zło nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. W drugim liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale natomiast, od wersetu 11 czytamy. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie. Nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali i własny chleb jedli. I werset 13 powiada tak. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Chrześcijanie mają czynić dobrze komu? Wszystkim tak. A jakbyśmy mieli troszeczkę pogrupować ludzi. No innym wierzącym, prawda? Komu jeszcze? Wrogom i prześladowcom. Tak? Czy ich mamy nienawidzić serdecznie i czynić im zawsze źle, aby odpłacić im pięknym za na dobre? Nie. Mamy czynić dobro dla wrogów i prześladowców. Można powiedzieć, że czynienie dobra, nawet jeżeli wyrządzane jest zło, jest to cechą dzieci Bożych. Trudne, bo to trzeba się zaprzeć samego siebie. W liście do Rzymian w 12 rozdziale od wersetu 19 Paweł pisał tak. Najmilsi, nie mścijcie się sami. Zostawcie to braciom, oni to za was załatwią. Tak Słowo Boże nie mówi. Ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Powiadamy, Pan Bóg nierychliwy, tak, ale sprawiedliwy, ale czemu tak późno? Pan Bóg wie. I dalej Paweł mówi tak. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Mówiąc inaczej, Paweł chce nam powiedzieć, czas, abyście przestali w końcu żyć tylko i wyłącznie dla siebie. Dla kogo żył Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi? Dla innych. Dla kogo żył apostoł Paweł? Dla innych. Dla kogo żył apostoł Piotr? Dla innych. Rodzi się pytanie, a my dla kogo żyjemy? Bez odpowiedzi. Ale Paweł wzmacnia ten przekaz, powiadając jeszcze tak, że mamy się bogacić w dobre uczynki. John Wesley, angielski duchowny, który też jest twórcą ruchu metodystycznego, kierował się w swoim życiu taką zasadą. Czyń wszelkie możliwe dobro wszystkimi dostępnymi ci środkami. We wszystkich możliwych miejscach, w każdym możliwym czasie, wszystkim ludziom, którym możesz, tak długo, jak tylko możesz. Paweł w liście do Tytusa napisał, który dał samego siebie za nas, chodzi o Jezusa, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy, w dobrych uczynkach. I drodzy, taką dobrą ilustracją, nie będziemy czytali tego tekstu, możemy sobie go przeczytać w domu, ale może być postawa miłosiernego Samarytanina. Nie tylko ulitował się nad człowiekiem, który był pobity, ale jak pamiętamy, poświęcił mu swój czas i swoje pieniądze i jeszcze obiecał, że jak będzie wracał, a koszty byłyby wyższe, to pokryje dług. Rodzi się pytanie, jaką miał z tego korzyść? Dokładnie. Żadnej. Przynajmniej w Biblii nic na ten temat nie ma. Że ten człowiek odnalazł go, podziękował, oddał mu pieniądze. Nic nie ma. Drodzy, jeżeli czynimy dobro tylko dlatego, że spodziewamy się, że będziemy mieli z tego jakąś korzyść, to powiem tak, jest to zła motywacja. Zazwyczaj, kiedy czynimy dobro, korzyści nie przychodzą albo nie przychodzą od razu. I kiedy mamy motywację, że robimy to po to, aby coś dostać w zamian, to prędzej czy później będziemy rozczarowani, a to spowoduje, że prędzej czy później zaniechamy czynienia dobra. Natomiast kiedy będziemy mieli właściwą motywację, czynię dobro dlatego, że mój ojciec jest dobry i ja chcę być podobny do mojego ojca, a to, czy dostanę dobro czy zło, nie interesuje mnie, ale ja chcę czynić dobro, wtedy będziemy zadowoleni, bo sam Bóg będzie nam dodawał w odpowiednim sobie czasie. Natomiast wbrew pozorom, czynienie dobrych uczynków dla innych ludzi wcale nie jest rzeczą taką prostą i oczywistą, jakby mogło się wydawać. Paweł, pisząc list do Tytusa, pisał do niego tak. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. I chwilę dalej pisze tak. A niech i nasi uczą się celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni. Czynienie więc dobra według Pawła charakteryzuje się trzema rzeczami. Po pierwsze, jest to dobre i użyteczne dla ludzi. Po drugie, zaspokaja palące potrzeby. I po trzecie, sprawia, że nie jesteśmy bezużyteczni. Ale z tego tekstu wynika też to, że dobrych uczynków trzeba się nauczyć. A to wymaga pracy nad sobą. To wymaga poświęcenia, zapierania się siebie. To czasami działanie wbrew temu, co mówią moje uczucia. Tak? Jeśli ktoś mnie skrzywdzi, a wiem, że powinienem wyświadczyć mu dobro, to co powiedzą moje uczucia? Chory. Ale ty wiesz, że tak trzeba, bo tak naucza Słowo Boże. Można powiedzieć, że czynienie dobra jest wbrew naszemu ja, tak? Które ludzi lubi gromadzić dla siebie. A Bóg mówi od siebie, dla innych. Natomiast nowe stworzenie ma się uczyć myślenia o innych. Mnie tak jakby tu nie było, ale pozostaje to, co uczyniłem dla innych. Po trzecie, Paweł powiada, że mamy być hojni i chętnie dzielić się z innymi. I tutaj dobrą ilustracją może być to, co stało się później, jeśli chodzi o tą pomoc dla zborów w Jerozolimie i tych zborów judejskich. Czytaliśmy już dzisiaj o Macedończykach, tak, którzy w skrajnym ubóstwie jednak dali pieniądze. Teraz, gdybyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, rozdział 9, to tutaj już Paweł pisze do samych Koryntian. Dlaczego powinni jednak wziąć udział w tej zbiórce dla świętych? I od wersetu 6 Paweł powiada do nich tak. Kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje.
A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będę za wami z powodu nader obfiter łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Taka postawa, a więc czynienia dobra innym, według Pawła przynosi korzyści nam samym. Dlaczego? Ponieważ jest to związane też z Bożą obietnicą zbiorów. Jeśli będziemy czynili dobro, to Bóg jest gwarantem tego, że prędzej czy później coś wyrośnie, co sprawi nam samym radość. Czynienie dobra innym powoduje, że przyczyniamy się do zwiększenia dziękczynienia, które płynie z ziemi do Boga. Zazwyczaj z ziemi to, co płynie w kierunku Boga, to są niecenzuralne słowa. Natomiast czynienie dobra powoduje, że zwiększa się dziękczynienie i zwiększa się chwała. Nawet ludzi, którzy Boga nie znają. Paweł mówi dalej, że dzięki też temu, że będziemy czynili dobro, będziemy w należyty sposób także sprawowali naszą służbę i nasze powołanie. Także to spowoduje, że braki u świętych zostaną wypełnione i pomnożymy dziękczynienie dla Boga. Będzie to też wyraz naszej wiary i naszego posłuszeństwa wobec naszego Boga. Możemy też, drodzy, liczyć na modlitwę tych ludzi, którym uczyniliśmy dobro. I będzie to też dobre świadectwo dla innych ludzi, że tworzymy prawdziwą wspólnotę, w której jedni o drugich mają staranie. I teraz werset 19. Jest taką formą pokazania korzyści kolejnych z takiego podejścia do życia, czyli dzielenia się tym, co się posiada z innymi. Paweł powiada, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Jeżeli tak żyjemy, jak mówi apostoł Paweł w tych dwóch wcześniejszych wersetach, to pokazuje, że we właściwy sposób budujemy nasze życie, że mamy właściwy fundament. Nasza wiara jest, można powiedzieć, solidna, ale też i zdrowa, jeżeli dzielimy się z innymi. A po drugie, to jest zaskakujące. Formalnie nic stąd nie zabierzemy, prawda? No nic, fizycznie stąd nic nie zabierzemy na drugą stronę. Ale nie do końca. Paweł pokazuje, że można przenieść to fizyczne bogactwo i je przewalutować na walutę niebiańską. Bo jakby inaczej rozumieć słowa Pana Jezusa, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Czynienie dobra, dzielenie się tym, co od Boga otrzymaliśmy, jest przewalutowaniem. Tak? Mówiliśmy o to przy okazji któregoś z kazań, że Bóg będzie nas, jako chrześcijan, rozliczał też z naszych uczynków. Drodzy, rozporządzanie tym, co nie jest nasze, dzielenie się tym, co nie jest nasze, nie powinno nam sprawiać więc problemu. Nie moje, to rozdaję, tak jak Bóg tego chce. Jest taka ciekawa zależność w Biblii. Kiedy człowiek dzieli się z innymi, to zawsze jest to pomnażane. Natomiast kiedy człowiek to chowa tylko i wyłącznie dla siebie, zawsze dana rzecz traci na wartości. Dlatego Słowo Boże zachęca nas. Dziel się. Czyń dobrze. a resztę zostaw w rękach Boga.